udzielamy należącemu do stanu świeckiego czcigodnemu słudze Bożemu Karolowi Akutisowi, który z entuzjazmem młodości pielęgnował przyjaźń z Panem Jezusem, stawiając Eucharystię i świadectwo miłości w centrum swojego życia, tytułu błogosławionego.
Niezwykły w zwykłości, błogosławiony Karlo Akutis. Zaprasza ksiądz Mateusz Klaczyński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, z tej strony ksiądz Mateusz. Moi drodzy słuchacze, przyznaję, że jestem bardzo uszczęśliwiony z tego powodu, że właśnie niedawno wróciłem z Jasnej Góry, z Częstochowy, bo 22 maja była organizowana, dokładnie 22. pielgrzymka młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. I tyle powodów do radości. Młodzi, wierzący ludzie, młodzież z mojej parafii, też kilka osób ze mną pojechało. Mogliśmy pomodlić się u stóp Matki Bożej, najlepszej orędowniczki u Boga, za nami wiemy. Mogliśmy wziąć udział w pięknej uroczystości mszy świętej sprawowanej przez księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego. Ale dlaczego moja tak wielka, jeszcze większa radość? Ponieważ całe to spotkanie dla młodych było pod tytułem Mój plan na życie – być zawsze zjednoczonym z Jezusem. To oczywiście cytat błogosławionego naszego bohatera Karlo Akutisa. I nie chodzi tylko o tytuł tego spotkania, ale że właśnie błogosławiony Karlo Akutis był obecny na tym spotkaniu. Całość była poświęcona właśnie jemu. Usłyszeliśmy nie tylko życiorys Karlo, ale inspirujące historie z jego życia, ciekawe momenty, które no nie jest możliwością, żeby nie zainteresowały młodych ludzi, żeby spróbować żyć tak jak Karlo, właśnie zjednoczonym z Jezusem. Błogosławiony Karlo na Jasnej Górze był obecny również w relikwiach, którymi na koniec apelu jasnogórskiego biskup pobłogosławił wszystkich. Oczywiście mógłbym dokładnie opowiedzieć, jak wyglądało spotkanie młodych z Radiem Maryja, natomiast nie chcę tego robić w naszej katechezie jeszcze majowej, ponieważ już na czerwiec zaplanowałem zaprosić właśnie do tego studia gości, młodych gości, którzy brali udział w tym spotkaniu. Myślę, że sami opowiedzą o swoich wrażeniach, a ponieważ niektórzy z nich są rówieśnikami naszego błogosławionego, może i podzielą się też tym, co oni sami o nim myślą, jak to wygląda z perspektywy właśnie nastolatków. To będzie taka niespodzianka dla wszystkich słuchaczy w miesiącu czerwcu, ale to przed nami. A dzisiaj chciałem dokończyć no właśnie ten temat mojej radości, jak to no nadal mnie nie opuszcza niesamowite wrażenie tego, co usłyszałem z ust samej mamy Karla Akutisa, pani Antoni. Dlaczego mówię, że z ust samej mamy? No, choć niestety nie spotkałem się z nią osobiście, ale ona łączyła się z nami, czyli z Jasną Górą, online przez wideokonferencję. To przez te wszystkie obostrzenia pandemiczne nie mogła dotrzeć osobiście, choć nie wykluczyła takiego spotkania w przyszłości w Polsce. To, co usłyszałem, to może już próbowałem powiedzieć w naszych konferencjach, kiedy mówiliśmy o pochodzeniu Karla, o jego korzeniach, najpierw o babci, czyli teściowej pani Antoni, później o opiekunkach, ale nigdy nie odważyłem się powiedzieć, że w błogosławionym Karlo Akutisie płynie polska krew. Ale jeśli takiego sformułowania użyła jego własna mama, to ja z chęcią je powtórzę i chętnie opowiem, czego jeszcze się dowiedziałem. mama Antonia mówi, że może to tylko wirtualne spotkanie, ale z sercem jest w Polsce. Mówi dalej dokładnie tak. Jesteśmy z Carlo związani z Polską, ponieważ Carlo ma polską krew. Jego babcia w połowie była Polką i to są korzenie rodziny. Podczas II wojny światowej musieli uciekać, chroniąc się w Wielkiej Brytanii. Teściowa urodziła się w Polsce, mieszkała w Warszawie. Dlatego nasza więź z Polską jest tak silna. Oprócz tego trzeba wspomnieć tę silną więź Carlo z Janem Pawłem II. Pomijam fakt, że Carlo urodził się 3 maja, a dla was, Polaków, jest to ważna data. Ale dniem jego chrztu był 18 maja, a wiemy, że to dzień urodzin naszego papieża Jana Pawła II. Dodatkowo pierwsza opiekunka Carlo była Polką. Miała na imię Beata. Również ona urodziła się 18 maja. Tak więc, jak widzicie, jest wiele znaków związku z Polską, a szczególnie ze świętym Janem Pawłem II. Wiem, że wy przybywacie w pielgrzymce. Carlo jest z pewnością waszym rówieśnikiem. Jest chłopcem, który umiał połączyć nowoczesność ze świętością. Z całą pewnością wy również możecie to zrobić, bo wszyscy jesteśmy powołani do świętości. To tylko fragment wypowiedzi pani Antoni, mamy błogosławionego, ale chciałem go przytoczyć, żebyśmy sami się przekonali, z kim mamy do czynienia. Związek z Polską naszego bohatera jest o wiele większy, niż sobie zdajemy chyba sprawę. Zresztą już sama postać świętego Jana Pawła II, o którym wspomniała mama Carla, robiła tak wielkie wrażenie, podziw i szacunek dla błogosławionego Acutisa. Pierwszy raz w Watykanie Carlo był z okazji obchodów roku jubileuszowego przypadającego na 2000 rok, kiedy to biskupi z całego świata wraz z papieżem, teraz już świętym, Janem Pawłem II dokonali poświęcenia tego tysiąclecia Matce Bożej. Pewnie nie tylko na Carlo zrobiło to wielkie wrażenie, ale to właśnie on wzruszył się tak bardzo, widząc wszystkich biskupów zgromadzonych na placu świętego Piotra i że już nawet specjalnie z tej okazji została przywieziona figura Matki Bożej Fatimskiej, którą on też tak bardzo kochał. Innym razem w Rzymie i w Watykanie był Carlo z mamą, żeby zobaczyć muzea watykańskie. I tutaj też mamy ciekawą historię, potwierdzającą tylko fakt, jak Carlo bardzo kochał Kościół i osobę Ojca Świętego Jana Pawła II. Chciał choć zobaczyć miejsce, gdzie zazwyczaj spaceruje Ojciec Święty, no bo przecież Carlo z mamą zwiedzali Watykan. Nie wiem, może miał też nadzieję, że zobaczy Jana Pawła II, może z nim porozmawia i dostał piękny prezent od przyjaciółki mamy Carla, która zaprowadziła go do ogrodów watykańskich i tak wspomina to wydarzenie. Młody Carlo Acutis wywarł na mnie wielkie wrażenie swoim wielkim nabożeństwem do papieża i Eucharystii. Ponieważ miałam w swoim posiadaniu przepustkę uprawniającą mnie do wchodzenia na teren Watykanu, Carlo zapytał mnie, czy nie mogłabym kiedyś sprawić mu tej przyjemności i zabrać go tam, gdzie mieszka Ojciec Święty. Widząc, jak bardzo mu na tym zależy, powiedziałam chłopcu, że mogę to zrobić jeszcze tego samego popołudnia. Ponieważ właśnie miałam zamiar udać się na zakupy do sklepu znajdującego się na terenie Watykanu. Pokazałam mu ogrody watykańskie i miejsca, gdzie papież zazwyczaj odbywał swoje przechadzki. Był bardzo podekscytowany myślą, że być może uda mu się nawet spotkać Ojca Świętego w tym miejscu. To jego przejęcie wzbudziło we mnie tkliwość. Podczas tego spaceru rozmawialiśmy na wiele tematów i dzięki temu mogłam dostrzec wiarę Carla, co wprawiło mnie w wielki podziw. poza tym opowiedział mi o swojej pracy w wolontariacie, w parafii i w szkole. Podziwiam jego wielkie miłosierdzie. Po wycieczce do Watykanu poszliśmy na Eucharystię. Carlo powiedział mi, że codziennie uczestniczy we mszy świętej. Innym razem Carlo za pośrednictwem telewizji miał sposobność pogrążyć się w modlitwie i uczestniczyć w spotkaniu ekumenicznym, które odbywało się w Asyżu 24 stycznia 2002 roku. Do tego spotkania doprowadził i mu przewodniczył właśnie papież Jan Paweł II. Wówczas to Carlo miał powiedzieć, że myśl o zorganizowaniu takiego spotkania ekumenicznego z całą pewnością podsunął papieżowi sam Bóg, ponieważ w ten sposób dał on wielu możliwość poznania i pokochania Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego zależy zbawienie wszystkich ludzi. Carlo po prostu zawsze był bardzo mocno związany z osobą Ojca Świętego jako głowy i przewodnika Kościoła Powszechnego. Często bronił stanowiska Kościoła w sprawach dotyczących praw moralnych, doktrynalnych. Nierzadko natykał się przecież z osobą o poglądach przeciwnych nauczaniu Kościoła i też przeciwnych nauczaniu papieża. Carlo uznawał za konieczne, aby odpowiedzieć na wezwania, z którimi zarówno papież Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI później zwracali się do katolików, zachęcając ich do modlitwy i zachowywania postów. Jeszcze jedna więź z Polską, która nasuwa się sama w sobie, to miłosierdzie Boże. Carlo bardzo kochał Ojca Świętego, nazywał go też wikariuszem Chrystusa tutaj na ziemi, dlatego też według niego obowiązkiem było postępować tak, jak papież zaleca w swoim nauczaniu. I od momentu, kiedy to święty Jan Paweł II w 2000 roku ustanowił w pierwszą niedzielę po Wielkanocy uroczystość Miłosierdzia Bożego, Carlo poprosił swoich rodziców, aby wspólnie z nim odmawiali nowennę recytowaną na początku liturgii w tym dniu. Była to nowenna, którą sam Jezus podyktował świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, polskiej świętej. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mego. Carlo nigdy nie zapominał odmawiać tych modlitw ze względu na miłosierdzie Boże, bo wiedział, że dusze znajdujące się w czyśćcu poddane są karze tak strasznej, że nie można nawet znaleźć słowa, by to opisać. Sam tak twierdził po lekturze traktatu o czyśćcu. Również z wielkiego wspomnienia, dość długiego, napisanego przez jedną z zakonnic, którą Carlo bardzo lubił, możemy dowiedzieć się nie tylko o stosunku jego samego, ale również całej rodziny do Kościoła i do Ojca Świętego. Tak pisze siostra zakonna. Przekazuje to w pokorze i w prawdzie. To niezatarte wspomnienie, jakie Carlo pozostawił w duszy mojej i tych sióstr, które miały szczęście go poznać. Prośby o modlitwy jego rodziny zawsze mają na celu sprawy religii. To godna podziwu rodzina. Mają w sercach Ojca Świętego, duchowieństwo, dusze potrzebujące pomocy w zbawieniu oraz potrzebę niesienia wszystkim ludziom Ewangelii, dania im, zwłaszcza dzieciom, możliwości poznania Jezusa. Thank you. Nie wiem, czy to dobrze, ale możemy może to podsumować, że po prostu Carlo był dzieckiem Kościoła. To właśnie głównie za Kościół chłopiec się modlił. Ofiarował swoje wyrzeczenia. Wciąż myślał o papieżu, w którym widział, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, wikariusza Chrystusa. Modlił się, ofiarowywał wyrzeczenia w jego intencji. Kiedy na tym naszym spotkaniu na Jasnej Górze jeden z ministrantów zapytał mnie, jak to jest możliwe, że Carlo Acutis miał kontakt z papieżem Janem Pawłem II, przecież był zwykłym chłopcem, ale trzeba tutaj właśnie dokładnie to zaznaczyć, że ten jego dobry stosunek do Ojca Świętego, ten jego kontakt polegał na tym, że żywił wielką miłość do osoby Ojca Świętego, ale także, że chętnie sięgał do jego nauczania, kierowanego przecież do całej wspólnoty chrześcijańskiej i wypełniał jego naukę oraz zachęty do działania. Kończąc dzisiejszą audycję, w której chcieliśmy zobaczyć Carlo nam jeszcze bliższego, bo związanego nie tylko z papieżem, ze świętym Janem Pawłem II, ale też związanego z naszym krajem, z Polską. Chciałbym zachęcić do modlitwy. Idąc za radą mamy błogosławionego bohatera, pani Antoni, która w sobotę na Jasnej Górze prosiła o modlitwę zanoszoną do Boga przez Carlo, jak mówiła, aby wam pomagał wejść coraz głębiej w tajemnicę Eucharystii, zrozumieć ważność Eucharystii, ważność Maryi Panny, abyście byli wierni tym dwóm miłościom, które były miłościami życia, jeśli chodzi o Carlo, abyście mogli również stać się Bożymi influencerami i poruszyć świat. Prosiła też bardzo o modlitwę o kanonizację jej syna. I jeszcze tak na marginesie, to już ostatnie zdanie. Czy zastanawialiście się, jakie to niesamowite musi być uczucie, pani Antoni, być mamą już błogosławionego, mieć taką pewność jak ona, że mój syn jest w niebie, pewność potwierdzoną przez Święty Kościół. Spełnijmy jej prośbę, módlmy się o kanonizację, czyli żeby błogosławiony Carlo, który jest w niebie, został przez Kościół ogłoszony świętym. I pamiętajcie o naszej audycji z młodymi gośćmi, w czwarty poniedziałek czerwca. Szczęść Boże.
Niezwykły w zwykłości. Błogosławiony Carlo Acutis. Zaprasza ksiądz Mateusz Klaczyński.